Rozmowa na 96FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96FM.
Czas na rozmowę na 96FM. Tomasz Misiek, zapraszam bardzo serdecznie. W naszym studiu wiceprzewodniczący Rady Miasta Marcin Babirowski. Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Dodam. Od czego by tu zacząć? To zacznijmy od Wzgórza Braniborskiego. Mamy spotkanie. Dynamika rozwoju jest dość szybka. Mamy spotkanie inwestora między innymi z radnymi, z mieszkańcami w ratuszu w czwartek. Przedstawiony zostaje projekt kompromisowego według inwestora rozwiązania. Propozycja jest jasna, nie dwa budynki mają powstać, powstaje jeden budynek. Dodatkowo powstaną miejsca parkingowe, które nie będą tylko i wyłącznie na użytek mieszkańców tego budynku, ale także ewentualnie na użytek tych, którzy będą chcieli wykupić sobie tam miejsce parkingowe, czy miejsce w hali garażowej, czy też wynająć. 150 tysięcy proponuje inwestor na rewitalizację zieleni w tym miejscu i mówi według niego, w ten sposób mogłaby się zamknąć ta burza.
No tak, spotkanie było na prośbę inwestora z przewodniczącymi klubów i zgadza się, inwestor ograniczył tą intensywność zabudowy, zaproponował do jednego budynku, to jest budynek niski, 4 kondygnacje z powiększoną ilością terenów zielonych.
17 mieszkań.
Dokładnie, większa ilość miejsc parkingowych, możliwość wykupu przez mieszkańców. Dodatkowo tutaj atutem było to, że zaproponował 150 tysięcy w celu zagospodarowania terenów właśnie zielonych przy samej wieży Braniborskiej. Tam jest taki park zaniedbany dość mocno przez lata, ta muszla stara, koncertowa. I to była propozycja inwestora, przyszli mieszkańcy, reprezentacja mieszkańców, radni.
No i propozycja została odrzucona, mówiąc krótko, tak. Bez względu na to, jak toczyła się dyskusja, jak wyglądała wymiana argumentów, momentami ostre były te argumenty, bo nawet padały takie stwierdzenia, że owszem, jeśli państwo chcecie mieć tam tak zwany park kulturowy, bo jest taki projekt uchwały, proszę bardzo, ale to będzie mój teren, czyli będziecie mieli, mówi inwestor, park kulturowy ogrodzony płotem z moją działką w środku.
No pojawiało się tu wiele propozycji i tych rozstrzygnięć. Podsumowanie było takie, że można było zaproponować na sesji Rady Miasta głosowanie nad tą trzecią koncepcją, czyli koncepcją inwestora, koncepcją, no bym powiedział, taką idącą na jakieś tam pewne kompromis. To był jakiś kompromis. No była ostra polemika tutaj z mieszkańcami, z radnymi. No i spotkanie się zakończyło. Tutaj już z tego, co wiem, inwestor przystąpił.
Zakończyło się słowami inwestora, że oto dzień później wznawiam prace porządkowe na tym terenie i rzeczywiście tak się wydarzyło. Wczoraj od rana pojawili się tam pilarze, czyli teren został uporządkowany według koncepcji inwestora. Oczywiście na miejscu policja, na miejscu mieszkańcy, wzywany prokurator na to miejsce i tak dalej.
No
i tak
to
dalej.
Szereg działań zostało.
I właściwie wróciliśmy do punktu wyjścia.
Znaczy musimy zawsze wrócić do tego, jak to się stało. No inwestor kupił w oficjalnym przetargu teren, grunt od uczelni. Tutaj miasto, radni nie partycypowali w tej całej inwestycji, całej procedurze. Uczelnia sprzedała teren, kupił to zgodnie z procedurą przetargową, jest właścicielem tego terenu, wszystkie warunki zabudowy, to więc to są fakty.
Ale wie pan dokładnie, że te fakty docierają do jednych i są trafnym argumentem, a dla innych jest to absolutnie żaden argument, bo mówią zaniedbania ze strony miasta. Miasto nie odkupiło, nie skorzystało z prawa pierwokupu, nie musiało tego zrobić, ale tego nie zrobiło, oddano cenny historycznie teren. Tutaj niektórzy podkreślają te wszystkie rzeczy, które lata temu działy się właśnie na Wzgórzu Braniborskim, jakby w oderwaniu od tego, co się wydarzyło potem dookoła Wzgórza Braniborskiego, aczkolwiek rzeczywiście, jeśli trzymać się faktografii, to Wzgórze kiedyś tak, pełniło taką, a nie inną.
Procedura uchwalania parków kulturowych, ona jest stosowana w Polsce teraz. Na przykład Olsztyn jest takim miastem, bym powiedział, wzorowym, jeśli chodzi o konsultacje społeczne i tego typu działania, bo cała Starówka będzie parkiem kulturowym. Wrocław też ma tego typu rozwiązania, tylko ja tak ubolewam, bo dlaczego ta procedura nie pojawiła się wcześniej, bo ten teren przecież od szeregu lat był niezagospodarowany, od szeregu lat
żadna inicjatywa nie został przekazany.
Tak, nie pojawiała się, żeby tam utworzyć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, żeby przewidzieć jakieś działania. Po zakupie przez inwestora tej działki zostało tutaj to podniesione do głównego problemu.
Ja panu powiem, że osobiście, nawet jeżeli słyszę, że w tej tej chwili sprawą będzie zajmował się wojewoda i jego pion prawny będzie próbował to oceniać, że gdzieś w SKO jeszcze są jakieś odwołania, to tak naprawdę w tej chwili nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo ja jestem przekonany, że ta inwestycja po prostu ruszy i teraz no, ci, którzy się z nią zgadzają bądź nie zgadzają, myślę, że powinni trzymać kciuki, żeby inwestor trzymał się tej koncepcji, którą na sam koniec przedstawił, czyli że postawi tam jeden blok, a nie dwa bloki i że rzeczywiście zrewitalizuje zieleń, która jest tam dookoła i stworzy jakieś takie sympatyczne miejsce, bo myślę, że to i tak powstanie i tutaj nie będziecie państwo nic w stanie zrobić w tym temacie, bo nie wierzę w to, żeby radni zdecydowali, że odkupujecie ten teren od inwestora za kwotę tą, jaką nabył, plus to, no, co włożył
w ten teren. Inwestor przedstawił odszkodowania, przedstawił pewne fakty, które na tą cenę znacząco podniosły. Nie jest to tylko cena zakupu tej nieruchomości. Jestem przeciwny z pieniędzy podatników płacenia za tego typu działalność. Mamy tą uchwałę o parku kulturowym. Jest ona proceduralnie wszczęta. Jest tutaj to, w tym momencie ona musi być podana konsultacjom, ta uchwała, bo to jest inicjatywa radnych. Wszystko zostało skierowane na sesję Rady Miasta, ale głównym teraz ideą jest to, żeby właśnie jednak znaleźć jakiś kompromis i zagospodarować ten teren wspólnie dla mieszkańców, żeby pogodzić te interesy. Sprawa jest, tam się mieszkańcy odwołali, oczywiście mieli do tego prawo. Czekamy na rozstrzygnięcie tego, ale ja bym ci szukał tego wyjścia kompromisowego i zagospodarowania, bo jest to dość duży teren i w tym momencie trzeba poczynić dość spore nakłady finansowe, dlatego teraz bym szukał już, jest ta koncepcja zagospodarowania, którą przyniósł inwestor tego parku. Jest taki park tematyczny, park związany z obserwatorium. Jest tam odrestaurowanie tej muszli, poświetlenia, są miejsca dla ognisko, dla grillowania, dla spędzenia czasu, to więc jest to bardzo fajna i przestrzenna koncepcja, którą należy też brać w tym momencie pod uwagę. No musimy działać na paru frontach i zadbać o ten teren już kompleksowo. No prace ruszyły, inwestor jest właścicielem, no park kulturowy, gdyby tą inicjatywę zaczęto rok w tamtej Radzie Miejskiej, parę lat temu, no to wszystko mogłoby pójść po kolei tymi krokami, ale teraz już po zakupie okej, trafia to na sesję rady.
Wiem, że zwolennicy tej inwestycji, bo też tacy są, to nie jest tylko tak, że oto wszyscy mieszkańcy tego osiedla mówią absolutnie nic nie powinno tam powstać. Jest też grupa ludzi, która jest żywo zainteresowana tym, aby ten teren rzeczywiście został uporządkowany i oni mówią wprost, gdyby był tam park kulturowy, nawet wcześniej, to i tak nic by się w tym parku kulturowym nie wydarzyło. Po prostu byłby tak zaniedbany, jak był do tej pory, bo pewnie nie znalazłyby się pieniądze na to, żeby go specjalnie zrewitalizować. Niektórzy radni nawet mówią wprost, był to teren, który był wychodkiem dla psów i miejscem spotkań jakichś takich ludków, którzy po prostu lubili sobie tam usiąść i gdzieś w zaciszu drzew spożyć jakiś trunek wyskokowy i właściwie nic więcej tam się nie działo. Na pewno nie był to teren, gdzie ludzie rekreacyjnie wychodzili latem z kocykami, leżakami i czy w ogóle spotykali się tam, żeby pospacerować. No, teren był zaniedbany i pewnie taki byłby nadal. Więc duża grupa ludzi mówi, może w końcu ktoś to uporządkuje, niech tak będzie.
Bo sam zacznę, jeśli chodzi o park kulturowy, pociąga za sobą szereg innych dokumentów, czyli tu trzeba opracować plan ochrony tego parku. Są tutaj zadania, to są zadania gminy w porozumieniu z konserwatorem. Następnie należy to skonsultować. Następnie należy opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czy też mówię szereg dział planistycznych, działań planistycznych.
Wie pan, teraz tworzyć tam park i myśleć o tym, co chronić, jak już duża część drzew poszła pod topór. Może
no fakty są takie, że drzewa zostały
wycięte. Został ten cen kasztanowiec, o którym mówił inwestor, że nie będzie tego drzewa wycinał. No tamtych już nie ma i nie da się ich przykleić i wstawić z powrotem w to miejsce. Można byłoby ewentualnie myśleć o nasadzeniach. No ale te nasadzenia też proponuje inwestor nowy.
No tak, no to jest też wyjście na nasadzenia, ale mówię, no w tym momencie musimy się zgodzić tutaj z faktami. No drzewa zostały usunięte, zostały wycięte. Właścicielem terenu jest tutaj inwestor. No więc wpłynął projekt uchwały. No będziemy procedować to na sesji Rady Miejskiej, ale mówię, no nie możemy też działać przeciwko prawu. No, no jest oficjalny nabór, ten grunt zapłacił. No to teraz, no nic. No,
co pan sobie myśli, jak słyszy pan, że radni Platformy Obywatelskiej plus radni klubu Zielona Razem to są osoby sprzyjające deweloperom w mieście, żeby nie powiedzieć lobbyści deweloperscy i w zasadzie zgadzają się na wszelkie inicjatywy związane z jakąś inwestycją bez względu na to, jaki jest odbiór społeczny.
To jest bardzo uproszczona informacja. Deweloper to jest działalność gospodarcza. Deweloper to jest zakład budowlany, który daje pracę, który kupuje materiały na terenie Zielonej Góry, który płaci podatek. No to więc trudno nie przychylać się, nie być optymistycznie nastawiony do ludzi, którzy inwestują w Zielonej Górze. No to, i to jest zbyt uproszczone stwierdzenie, że radni Platformy Obywatelskiej są, szukamy miejsc inwestycyjnych w Zielonej Górze. Tak jak kiedyś mówiłem, jest problem z budownictwem wielorodzinnym, że nie możemy wyjść na tereny gminy, bo gminy się sprzeciwiają temu. Ja jestem zwolennikiem.
Poza tym mało kto chce tam inwestować, póki co.
Ale można zrobić program, można zrobić studium, zaktualizować, można znaleźć te inteligentne miejsca na dobre osiedla i to jest temat do dyskusji. Jeżeli pojawia się inwestor, no trudno przeciwdziałać inwestorowi. Ja jestem też przeciwnikiem zabudowy, tak jak zawsze podkreślam, w centrum miasta, jeśli chodzi tutaj, bo są problemy komunikacyjne. Możemy zabudować, ale nigdy już nie poprawimy tej komunikacji. To jest największy problem. Ale no, nie zgadzam się z tą opinią. Inwestor, no musimy to rozważać, musimy uchwalać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, musimy kreować ten rozwój przestrzenny. No i ja jestem jak najbardziej za tym.
Ja myślę, że ta sprawa już właściwie ma swój finał, chociaż pewnie teoretycznie jeszcze będzie się toczyć rozmowa i w Radzie Miasta, i w Urzędzie Miasta, i w środkach masowego przekazu, chociaż myślę, że mało kto jest w stanie cokolwiek zrobić tam, żeby ta inwestycja ostatecznie nie powstała.
Strasznie. Tym bardziej, że tylko tak przerwę, bo to jest inicjatywa radnych tutaj z Prawa i Sprawiedliwości, ale również radny Platformy Obywatelskiej również podpisał tą uchwałę intencyjną, jeśli chodzi o stworzenie tego parku kulturowego, to więc mówię, to ta opinia była krzywdząca.
Straż Miejska. Teoretycznie jeszcze jest, ale wszystko wskazuje na to, że za moment właściwie jej nie będzie. Ona formalnie będzie funkcjonować, będzie struktura takiej oto komórki w Urzędzie Miasta, która nazywać się będzie Straż Miejska, ale wygląda na to, że strażników miejskich mieć nie będziemy, przynajmniej tylu, ilu jest teraz. Z tego, co mówił mi Piotr Barczak, tu w rozmowie do związków zawodowych wpłynęło pismo z magistratu o rozwiązaniu umowy o pracę z większością zdecydowaną strażników. Zostanie chyba tylko 3, jeśli dobrze pamiętam, tych, którzy pracowali do tej pory w gminie i mają gwarancję zatrudnienia, notabene zapisaną w kontrakcie zielonogórskim, więc tutaj kontrakt zobowiązuje. Natomiast nie będzie musiała ta kwestia być postawiona na sesji Rady Miasta, więc państwo, nawet gdybyście chcieli, żeby Straż Miejska funkcjonowała, nie będziecie mieli nic do powiedzenia. Podobnie radni Prawa i Sprawiedliwości, podobnie pewnie część radnych klubu Zielona Razem, bo wydaje mi się, że nie wszyscy są tam tak zdecydowanie za tym, aby Straż Miejską likwidować. No więc będziemy mieli Straż Miejską z bardzo małą ilością strażników, co oczywiście nie zamyka drogi do tego, żeby ta formacja się odrodziła za czas jakiś, bo to, że w tej chwili zostaną zwolnieni ludzie ze Straży Miejskiej, nie oznacza, że nie wiem, za pół roku, za rok nie pojawi się pomysł, żeby jednak wznowić nabór do Straży Miejskiej, może ją wtedy totalnie przeorganizować tak, żeby działała.
Znaczy, w mojej ocenie jest tutaj był problem z organizacją.
No to wszyscy wiemy, że był problem z organizacją.
Straży Miejskiej. Ona ma dość znaczące zadania, jeśli chodzi właśnie o pomoc mieszkańcom, obywatelom, bo to nie tylko się wiąże tutaj z tym takim ruchem i złym parkowaniem,
ale
to się
wiąże... Ale widzi pan, co mówią mieszkańcy, tak? Jeśli popatrzeć na to, co pisze się w mediach społecznościowych, to w zasadzie ci, którzy są za tym, żeby ją przeorganizować znacząco, jest garstka tak na dobrą sprawę. Jeśli spojrzeć na to, ile osób wypowiada się bardzo radykalnie w kwestiach Straży Miejskiej, mówi, ja ich nie zauważam, ja nie wiem, czym oni się zajmują, po tych filmikach nieszczęsnych pewnie śpią gdzieś po lasach, niczego nie robią. To jest oczywiście bardzo mocno wyolbrzymione i bardzo krzywdzące dla tych strażników.
Dokładnie, bo pewnie nie wszyscy tak się zachowuje, że zachowania nagane należy tego typu działania piętnować i ukarać.
Ale wielu mieszkańców mówi wprost, likwidujmy tą formację, jest nam kompletnie niepotrzebna.
Ja bym to zreorganizował, jednak powiem szczerze, że dzisiaj pojawiły się problemy, jeśli chodzi o te paleniska. To przecież to jest kompetencji Straży Miejskiej, że kwestia, mówię, przy mrozach, bezdomnych, tego typu interwencje, to wszystko jest Straż Miejska. Zakłócanie porządku, to jest Straż Miejska. Jakieś nieeleganckie zachowania na sterówce, to wszystko jest Straż Miejska. Ale ja bym to, mówię, rozbudował. Ja bym zrobił z tego nie tylko pracę od 7 do 15, zrobiłbym to pracę również po południu Straży Miejskiej, pracę w weekendy. Mówiłbym, zreorganizował tą Straż Miejską i jeszcze na tym etapie bym jej nie
likwidował. Dałbym ten czas jednak
na zmianę
że
trybu pracy.
To jest dużo pieniędzy w budżecie miasta na funkcjonowanie Straży Miejskiej w tym kształcie, jakim jest teraz, a gdyby im wprowadzić jeszcze dodatkowo pracę późnym popołudniem i wieczorem, pracę w weekendy, niektórzy postulują nawet, że w nocy powinni również mieć dyżury, to z automatu ten budżet będzie musiał być jeszcze większy, a jak sądzę, skoro się nie pojawiły tego rozwiązania do tej pory, to po prostu nie było na to fizycznie pieniędzy.
Może też ta współpraca nie układała się tak, jak powinna się układać. Mówię, to trzeba otworzyć dyskusję, rozmawiać w komisjach, rozmawiać z prezydentem, rozmawiać, myślę, że już należy wybrać nowego komendanta przecież Straży Miejskiej, rozbudować troszeczkę te działania Straży Miejskiej. Mówię, może patrole mieszane z policją, częstsze jednak patrole piesze, żeby jednak mieszkańcy mieli bezpośrednie styczność ze strażnikami miejskimi. Oni mają naprawdę szereg kompetencji takich drobnych, gdzie to policja jednak bardzo dociąża. Mówię, nie? Bo to są i zaśmiecanie miasta, i jednak zaśmiecanie lasu. No wszędzie ci strażnicy powinni być blisko mieszkańców. I dlatego mówię, może nie było to idealne, ale ja bym to jednak próbował zmodernizować, próbowałbym narzucić nowy jakiś harmonogram pracy dla Straży Miejskiej, nowe kompetencje może dla Straży Miejskiej, przecież oni też mają w kompetencji ochronę obiektów użyteczności publicznej, mają też, mogą przecież przy transporcie jakichś dokumentów pomagają. No to więc mówię, to jest tak szeroki zakres działań, tym bardziej, że teraz pojawi się ten problem tego palenia w piecach i mówię, że tutaj bym skoncentrował swoje działania.
Za moment skończy się zima i wszyscy zapomną o paleniu w piecach, mało kto będzie
wypalanie
gdzieś tam w ogródkach.
Dbanie o spokój, o ogródki, mówię o tego typu
zachowania. No tylko, że do tego czasu już nie będziemy mieli najprawdopodobniej Straży Miejskiej, bo jeśli rzeczywiście będzie tak, że zostaną zwolnieni ci strażnicy, tak jak chce magistrat, to zostanie ich kilku i właściwie formacja będzie funkcjonować.
Będzie zupełnie inna formacja.
To właściwie nie będzie formacja, to może być
inna działalność.
Wtedy, tak? Ewentualnie będą mieli zupełnie inną działalność, jeśli się nie mylę, dodatkowo jest taki zapis przepisowy, że gdyby chcieć wznowić nabór do Straży Miejskiej, to przez pierwsze 6 miesięcy prawo pierwozatrudnienia niejako mieliby byli członkowie Straży Miejskiej, czyli gdyby zwolnić ich teraz i za tydzień ogłosić nabór do Straży Miejskiej, to gdyby zgłosiły się te same osoby, to należałoby je zgodnie z prawem zatrudnić, więc myślę, że ten nabór, gdyby został wznowiony, to będzie to za rok, czy za jakiś dłuższy okres czasu, no a na razie po prostu strażników miejskich nie będzie. A przekazywać wtedy pieniądze do policji na większą ilość patroli? Wrócić do tego systemu, który kiedyś trochę kulawo funkcjonował w mieście?
Ja wolę jednak, żeby ta Straż Miejska była w tej nowoczesnej formie, w tej zmienionej formie i raczej tej koncepcji się trzymam. Myślę, że Straż Miejska jest bardzo użyteczna i mogła być bardzo pomocna mieszkańcom.
Odbyć się jakaś debata, jakaś rozmowa w tej kwestii.
Myślę, że jakieś sprawozdanie z działalności Straży, z konsekwencji wykonywania...
No podczas sesji Rady Miasta najlepiej na przykład?
Dokładnie, w Komisji Problem, czy w Komisji Bezpieczeństwa, ale myślę, że tu powinniśmy otworzyć tą dyskusję i z tym ruchem można się wstrzymać. Można jeszcze to naprawić, można to zmodernizować. Będzie nowy komendant, będzie nowa współpraca, dlatego wykorzystałbym te możliwości.
No dobrze, zobaczymy, jakie będą losy tej formacji w Zielonej Górze. Takiej obarczonej, myślę, że trochę ciężarem tego, że wiele osób jednak ma zastrzeżenia nawet na co dzień. Nie spotykając się z radnymi, ze strażnikami miejskimi, jakoś tak z punktu widzenia ogólnego postrzegania straży miejskich czy gminnych.
Miasto się połączyło z gminami, mamy dzielnice daleko odsunięte od centrum, to więc myślę, że w tym kierunku właśnie bym szedł, w ten monitoring, to prewencję właśnie tych dzielnic. Wyspecyfikowałbym takie obszary, w których należy te patrole dogęścić.
No są tacy, którzy mówią, że strażnicy przede wszystkim tam powinni się
dokładnie
pojawić.
Dokładnie, dlatego to jest fajny temat do dyskusji.
No ale we trzech tego nie ogarną. Nie ma takiej fizycznie możliwości. To na koniec jeszcze kwestia Platformy Obywatelskiej. Czytałem dzisiaj ciekawe plotki w internecie. Ciekaw jestem, czy do pana docierają one i czy pan wie, że są to tylko plotki, czy w tych plotkach jest ziarenko prawdy. Ktoś gdzieś na Twitterze opublikował taki wpis, że będziemy mieli duże roszady, jeśli chodzi o Platformę w województwie lubuskim, począwszy od zmiany marszałka województwa lubuskiego przez zmiany w zarządzie Platformy Obywatelskiej w województwie lubuskim. Istnieje prawdopodobieństwo, że nie będzie szefową już pani Bożenna Bukiewicz, a pojawi się zarząd komisaryczny i tutaj na przykład Waldemar Sługocki jest wymieniany jako ta osoba, która może w tej chwili piastować to stanowisko akurat komisarza. Podobno takie decyzje zapadły w Jachrance na spotkaniu z Grzegorzem Schetyną, nowym szefem Platformy Obywatelskiej. Słyszał pan coś? Nie słyszał?
Nie. Żadnej takiej informacji nie mam. No mówię tu z perspektywy radnego miasta, może też nie mam dostępu do wszystkich informacji, ale koncentruję się tutaj na działaniach, które ostatnio się odbyły w Urzędzie Marszałkowskim, czyli nowe rozdanie środków unijnych. To jest tam 96 milionów euro na województwo lubuskie, czy to jest ta perspektywa działania. W tym roku 700 milionów złotych jest w 43 konkursach, które
tylko
będą włączone.
Gdyby ktoś zdecydował, że zmieniany jest marszałek województwa lubuskiego, to pieniądze zostaną, one nie pójdą
tak,
z marszałkiem.
Ja mówię, ta widzę,
niektórzy
że...
Twierdzą, że ma wrócić tutaj pan Marcin Jabłoński, który kiedyś był już marszałkiem województwa lubuskiego.
Nie, ja powiem szczerze, ja nie ingeruję tak w te Twittery, czy w te informacje tam krążące jakieś z ucha do ucha. Raczej się koncentruję tutaj na działaniach i na nowej perspektywie unijnej. I tutaj się zastanawiamy, dyskutujemy, aby móc zintensyfikować, pozyskać pieniądze na rewitalizację, bo teraz przecież powstał też gminny zespół do spraw rewitalizacji miasta, w którym uczestniczę. Dlatego wysłuchałem tutaj z uwagą programu na 2020 i tutaj się otwiera wielka perspektywa dofinansowania szkół zawodowych. No to więc to na tym się musimy koncentrować, a myślę, że tam z plotkami nie ma co polemizować.
A prawda jest też taka, że wiadomo, że będą w którymś momencie zmiany w Platformie, bo je zapowiada po prostu Grzegorz Schetyna. Mówił o tym wprost, że chciałby, aby były przeprowadzone audyty we wszystkich regionach na bazie tych audytów, żeby zostały wyciągnięte wnioski. Mówił też oficjalnie, że będą zmiany, no więc być może ucząc się od Prawa i Sprawiedliwości, chce to zrobić jako nowy szef Platformy jednym cięciem, tak? Bardzo szybko.
Program działania. Ja się cieszę, że jest po wyborach, że pracujemy nad nowym programem, nad nową strategią. Tutaj myślę, że należy się skoncentrować na pewno na pracy opozycyjnej w Sejmie, bo to jest chyba tutaj kluczem. No,
zwłaszcza, że tam Platformy nie widać za bardzo póki co.
Znaczy, no mówię, to był ten okres wyborów, troszeczkę tych też nie
Platformy. Wszyscy wiemy, jak to wyglądało.
Dokładnie. Teraz przystąpimy do działania. Przystąpimy do merytorycznej tej dyskusji i ja jestem optymistą.
Marcin Papierowski, członek Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Rady Miasta, był dzisiaj gościem rozmowy na 96 FM. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.